Komentarze Radia Gdańsk.
Na zegarze 8,5 minuty po 9 rozpoczynamy komentarze w Radiu Gdańsk. Witam Państwa, Andrzej Urbański, a w komentarzach gościmy dziś profesora Grzegorza Grochowskiego, politologa z Uniwersytetu Gdańskiego. Dzień dobry.
Dzień dobry, uszanowanie Państwu.
I Lecha Makowieckiego, poetę, kompozytora, scenarzystę, felietonistę. Witam Pana.
Witam serdecznie.
Drodzy Panowie, dzisiaj dużo tematów, bardzo ważnych tematów, ale zacznijmy od takiego ostatniego, który się pojawił wczoraj. Prezydent Andrzej Duda podpisał właśnie wczoraj nowelę ustawy o działaczach opozycji antykomunistycznej oraz osobach represjonowanych z powodów politycznych. To właśnie dzięki ich trudowi, ich walce my dziś możemy cieszyć się wolnością, tak powiedział prezydent podczas wczorajszej uroczystości. Jak ważne według panów jest to wydarzenie? Prezydent określił je jako akt dziejowej sprawiedliwości. A panowie? Profesor Grzegorz Grochowski?
Tak, myślę, że to jest akt dziejowej sprawiedliwości, a raczej proces dziejowej sprawiedliwości, bo jakby postrzegam tego typu działania jako pewne kroki, tak? Kroki, które już od jakiegoś czasu są realizowane i myślę, że będą realizowane. Ocena może być tylko pozytywna, dlatego że społeczeństwo musi pamiętać o tych, którym zawdzięcza więcej niż przeciętnym osobom, które być może często zachowują się zbyt konformistycznie.
To jest ponad 14 tysięcy osób, które związane są właśnie z tym tematem. Państwo ma wydać na ten proces 11 milionów złotych. To nie jest chyba duża skala środków. Jak Lech Makowiecki ocenia tę sytuację?
To jest rzeczywiście niewiele. Ja cieszę się oczywiście, podobnie jak pan profesor. Uważam, że lepiej późno niż wcale. Natomiast oczywiście chciałbym pójść krok dalej. Już wcześniej mówiłem w Radiu Gdańsk, że to są wszystko bardzo dobre kierunki, bardzo dobra inicjatywa, ale ja chciałbym, żeby na przykład te najniższe emerytury ludzi, którzy walczyli o naszą wolność, zrównać do tych zaniżonych esbeckich emerytur. To jest naprawdę paranoiczne, że ci zaniżeni narzekają, a prawdziwi bohaterowie mają połowę tego, co oni albo i mniej.
Mam nadzieję, że doczekamy się tego, o czym mówi Lech Makowiecki, ale nasuwa się pewne takie pytanie, jak w świetle tego wydarzenia skomentujecie panowie próbę wprowadzenia takiej narracji, którą zastosował w ostatnich dniach gorącej dyskusji o Smoleńsku Sławomir Nowak, czy Donald Tusk, czy tego, co dzieje się na Ukrainie. Oczywiście mówiąc o Sławomirze Nowaku, odnoszę się do tych słów, które zostały przez niego określone, ale też i opozycyjnych polityków jako człowieka, który również jest poddany pewnym represjom. Czy to można porównywać, czy to jest słowo, które w XXI wieku powinno padać w sposób publiczny?
Każdy ma prawo do jakby uzasadniania swoich opinii i obrony swojego stanowiska, zwłaszcza jeżeli tutaj mamy do czynienia z bardzo poważną sytuacją oskarżenia, więc oskarżony ma prawo do obrony. I no, język czy sięganie po pojęcia jest często rzeczywiście nadużywany. Jest szarganie, znaczy takie nadużywanie pojęć wielkich prowadzi do dewaluacji. Myślę, że tutaj zawsze fakty i precyzyjne odniesienie się do konkretnych sytuacji, zarzutów lepiej działa nawet na korzyść tego, kto w tej sytuacji stawianych mu zarzutów się znajduje.
Ja mówię, żeby doprecyzować to państwu o osobach represjonowanych, mówimy z powodów politycznych, no tak Sławomir Nowak siebie określił, tak Donald Tusk określił Sławomira Nowaka i inni opozycyjni działacze. Lech Makowiecki może dopowie.
No cóż, wydaje mi się, że jesteśmy świadkami pewnego spektaklu medialnego. Ja mam tylko pretensje do wymiaru sprawiedliwości, że te wszystkie postępowania trwają tak długo, dlatego że im dłużej siedzi taki poszkodowany w jego mniemaniu więzień polityczny, mówię teraz to w cudzysłowie, tym więcej jest spekulacji. To powinno być błyskawicznie udowodnione. Są przecież twarde dowody na korupcję, na łapówki. To powinno być natychmiast skierowane do sądu, to powinno być osądzone i wtedy byśmy urwali ten ciąg tej nieudolnej obrony. To należy ten proces przyspieszyć. Oczywiście druga sprawa to, czy zaangażowane w walkę polityczną sądy zechcą ukarać takich przestępców, jeśli wina będzie udowodniona. To już jest temat na oddzielną dyskusję.
Na pewno będziemy do tego wracać, a teraz przechodzimy do tematu, który od ponad roku jest tematem wiodącym, czyli szczepienia. Cały czas przyglądamy się temu procesowi. On zdawać by się mogło jest już bardzo dynamiczny i w fazie kolejny etap. Już chyba nawet opozycja nie ma wątpliwości, że program szczepień mimo trudności pewnych zatorów wywołanych przez firmy farmaceutyczne zmierza w dobrym kierunku. Czy myślicie panowie, że tegoroczne wakacje, majówka będą bezpieczne i czy jak określacie zachowanie całego społeczeństwa? Czy ono już zaakceptowało te ograniczenia, obostrzenia i czy już nie ma wątpliwości, że to jest jedyna droga, którą należy zmierzać?
W kwestii akceptacji ograniczeń i obostrzeń dostrzegam mimo wszystko pewnego rodzaju zamieszanie nadal. Nie sądzę, żebyśmy do końca trzymali się jakichś jednoznacznych ustaleń. Kwestia noszenia maseczek chociażby ochronnych i zachowywania dystansu jest teraz paradoksalnie bardziej relatywizowana, chociażby z tego względu, że właśnie trwają szczepionki i część osób jest zaszczepionych, czuje się pewniej. W związku z tym jakby zrzuca maski, chce już być po drugiej stronie tego koszmaru, który trwa tak długo. To jest oczywiście postawa zrozumiała, ale musimy pamiętać o tym, żeby komunikować się wzajemnie w społeczeństwie precyzyjnie. Jeżeli są jakieś ustalenia dotyczące całości funkcjonowania społeczeństwa, które mają zagwarantować spokój, harmonię, po prostu spokojne współżycie społeczne, no to nawet jeżeli ja nie muszę, to dobrze, żebym się do tych ustaleń stosował.
No, minister Dworczyk, minister zdrowia również potwierdzają, że od 9 maja już wszyscy będą mieli wystawione e-skierowania, wszyscy będą mogli się rejestrować na kolejne terminy szczepień. To jest chyba dobra wiadomość.
Wydaje mi się, że społeczeństwo jest bardzo mocno skonfliktowane, jeśli chodzi o samą pandemię, jeśli chodzi o obostrzenia czy też szczepionki. Dlatego przypomnieć chciałbym teraz, tak odbiegając nieco od tematu, to co rok temu powiedziała kanclerz Angela Merkel i co zapadło mi w pamięć i co teoretycznie potwierdza się. Otóż ona powiedziała wtedy, że pandemia minie dopiero wtedy, jak 70% Niemców przejdzie ją w ten czy inny sposób. Część odchoruje, część jej nie zauważy, część po prostu umrze, te słabsze jednostki. I chyba dochodzimy do takiego etapu, że większość z nas zetknęła się już z wirusem i to jest taki etap, kiedy pandemia powinna wygasać. Ja to tylko chciałbym prosić rządzących o to, żeby oprócz szczepionki skupili się nad tematem leku, skutecznego leku, ponieważ ludzie chorują i umierają i lek jest przede wszystkim potrzebny jak powietrze, jak woda.
Ale teraz mówimy o szczepionkach. Myślę, że te informacje, które docierają również od Europejskiej Agencji Leków, która ostatnio wydała oświadczenie w sprawie możliwości skutków ubocznych szczepionki przeciw COVID-19 produkowanej przez firmę Johnson & Johnson, to jest kolejna partia szczepionek, które dociera również do Polski. Tutaj są pewne wątpliwości. Z tego biorą się również te pytania, które mają prawo zadawać również Polacy. Na szczęście agencja podkreśla, że ogólny stosunek korzyści z przyjęcia preparatu znacznie przewyższa ryzyko. To są ważne informacje, które należy brać pod uwagę, ale również dzisiaj dr Artur Zaczyński z Rady Medycznej przy premierze powiedział, że jeżeli mamy wątpliwości to do szczepień i obawiamy się na przykład zakrzepicy, no o tym też się mówi, to skonsultujmy się po prostu z lekarzem, nie ujednolicajmy sposobów ewentualnej prewencji. Czy to uspokaja?
Ja myślę, że komunikaty, tak zawsze komunikaty płynące od władzy powinny działać uspokajająco. Natomiast też zrozumiała jest postawa społeczeństwa zróżnicowana w stosunku do chociażby rodzaju szczepionek, bo przecież informacje płyną strumieniem wciąż i one się aktualizują. Warto też mieć na uwadze, moim zdaniem, że ten przeciwnik w tym naszym boju, czyli wirus, też nie śpi, ewoluuje i jest to rzeczywistość w jakiś sposób dynamiczna. W związku z tym, tak, tutaj uważam, że trzeba przyjąć taką postawę troszkę długofalowego, stoickiego trochę spokoju, przygotowania się na to, że ten wirus będzie w jakiś taki czy inny sposób towarzyszył naszemu życiu. I no cóż, trzeba minimalizować ryzyko, dbać o siebie i tyle, co możemy zrobić. A jeśli chodzi o lek, tutaj wcześniej wspomniane, to z tego, co mi wiadomo, to rzeczywiście w niektórych państwach są podejmowane bardziej aktywne sposoby, strategie już leczenia ludzi, którzy tym koronawirusem się zarazili. Warto o tym pamiętać. Z tego, co mi wiadomo, to na przykład w Izraelu tego typu działania są troszkę bardziej rozwinięte.
Niestety mamy kolejne informacje o ograniczeniach dostaw ze strony firmy AstraZeneca, to o tym już wspominaliśmy. Pojawiają się również różnego typu fake newsy. Myślę, że na to też trzeba zwracać uwagę i o tym mówić, no bo na przykład pytają ludzie o to, czy szczepienia przeciw COVID będą w przyszłości na przykład płatne. Minister Niedzielski odpowiedział, że to jest fake news. Pojawiają się również różnego rodzaju zachowania, no, nieadekwatne do sytuacji, zniewagi, wulgarne ataki słowne, a nawet fizyczne. O tym mówią w Śląskim Uniwersytecie Medycznym w Katowicach, ale podejrzewam, że takie sytuacje również mają miejsca w różnych innych miejscach w Polsce. Stąd na przykład odpowiedzią na takie zniewagi, wulgarne ataki jest akcja odpowiedzi medyków, akcja Szanuj Medyka. Jak panowie myślicie, czy te zachowania ludzi, którzy w sytuacji zagrożenia tak, a nie inaczej reagują, są dopuszczalne? Czy powinniśmy się im przeciwstawiać?
Podejrzewam ja teraz odpowiedzieć. Otóż musimy zrozumieć ludzi, którzy zamknięci w sposób nienaturalny w swych domach, ograniczeni w kontaktach, którzy doprowadzeni do granicy rozpaczy, jeśli chodzi o upadające interesy, upadające przedsiębiorstwa, restauracje, hotele, próbują przyzwyczaić się do pandemii, próbują żyć z nią jak z jakąś może bardziej ostrą grypą. Nie możemy im tego odmówić, dlatego że życie wskazuje na to, że będziemy musieli nauczyć się żyć z tą pandemią. Czy ona będzie szczepiona, czy ona będzie leczona, czy ona będzie po prostu puszczona samopas. Wszystko to jeszcze się przed nami będzie rozwijało. To musimy też zwracać uwagę na to, czy leczenie choroby nie spowoduje śmierci pacjenta, mówiąc tym znanym dowcipem. Ja jestem w dość szczególnej sytuacji, ponieważ przechodziłem koronawirusa, mój organizm sobie z tym poradził. Jako uodporniony, mający przeciwciała, mogę przyglądać się temu z takim stoickim spokojem troszkę. Może mniej w tym strachu. Oczywiście jestem za szczepionkami, ale sprawdzonymi. Jestem za lekami przede wszystkim. Nie namawiam ani nie odmawiam od szczepień. To jest tak skomplikowany temat, że nie zdążymy go zamknąć w tak krótkiej audycji.
I drugi temat, kolejny temat, który jest też bardzo ważny i chodzi o bezpieczeństwo przede wszystkim Europy, świata i Polski przy granicach Ukrainy, koncentracja sił, niebezpieczne zachowania. Jak panowie oceniacie to, co dzieje się na granicy ukraińsko-rosyjskiej? Bezpieczeństwo przede wszystkim, o tym mówimy w Polsce, o tym mówi się na świecie. Tylko właśnie, czy tylko mówimy, czy są jakieś bardzo konkretne reakcje? Jak panowie oceniacie te reakcje i Zachodu, i Unii Europejskiej, Ameryki w stosunku do tego, co dzieje się w Rosji i na Ukrainie?
Trwa niebezpieczna gra. Gdy następuje jakaś eskalacja konfliktu i gdy któraś ze stron zaczyna się, pokazywać pazury, już nie tylko prężyć muskuły, ale pokazywać pazury, to niewątpliwie nie jest dobra informacja dla świata. Reakcje ze strony tutaj nazwijmy to natowskiej powinny być adekwatne do tego, w jaki sposób odczytują odczytują akcję ze strony Rosji. Ja myślę, że tam pracują jednak profesjonaliści i w jakiś sposób te działania są w jak najlepszym stopniu adekwatne. Takie mam zaufanie. Natomiast mam jeszcze troszkę odrębną refleksję. Umknęło na przykład w większości opinii publicznej bardzo, może małe wydarzenie, ale jak dwa dni temu w poniedziałek miał miejsce pierwszy lot helikoptera na Marsie, skonstruowanego przez młodych ludzi, i gdy obejrzałem tą pierwszą sytuację, maszynę latającą na Marsie, stworzoną przez człowieka, przez młodych ludzi, podkreślam to, myślę sobie, że westchnąłem tak wręcz, że czas naprawdę na zmianę myślenia, na pokoleniową zmianę myślenia o przyszłości świata i przyszłości również kosmosu, w momencie, gdy starzy grożą sobie użyciem miecza, młodzi podbijają planety.
No właśnie, ale mówimy o bezpieczeństwie jednak mimo wszystko, bo jeżeli tego bezpieczeństwa nie będzie, to młodzi nie będą mogli realizować swoich planów i marzeń. Krótko jeszcze Lech Makowiecki podsumowuje sytuację na Ukrainie i w Rosji.
Mówiąc krótko, zastanawia się świat czasami, dlaczego Putin, dlaczego Rosja robi to, co robi. Otóż odpowiadam, bo może. Musimy zrozumieć mentalność Rosji, mentalność prezydenta Putina.
Trudno rozumieć mentalność, panie Lechu, przepraszam, nie, ale musimy już kończyć, bo czas nieubłaganie
po prostu
dobiegł.
Napada na Rosję, bo może. Napada na Ukrainę, bo może. Tylko tyle.
Dzisiaj komentowali wraz ze mną profesor Grzegorz Grochowski. Bardzo dziękuję.
Serdecznie dziękuję, panie redaktorze, i państwu.
I Lech Makowiecki.
Pozdrawiam.
Pozdrawiamy serdecznie, życzymy zdrowia. Andrzej Urbański, Radio Gdańsk.
Komentarze Radia Gdańsk.